Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz.
I Anna Piekutowska.
W tym odcinku podcastu mamy wyjątkową możliwość obejrzenia dwóch seriali o tej samej historii. Jeden fabularny od HBO Max, drugi dokumentalny dostępny na Netflixie.
Zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
Na samym początku mam ochotę cię zapytać, czy uważasz, że Michael Peterson zabił swoją żonę?
Ja myślę, że to jest najmniej ważne w tej całej historii, szczerze ci powiem. Historia jest znana mniej lub bardziej, historia jest prawdziwa. Mamy tutaj do czynienia z gatunkiem true crime, czyli opowiadającym o prawdziwych zbrodniach. No i mamy serial dokumentalny sprzed ładnych kilku lat i serial, który właśnie teraz ma premierę na HBO Max, oba pod tym samym tytułem Staircase, czyli Schody. I musimy chyba na początku przybliżyć trochę historię, która w ogóle stoi u zarania tych dwóch seriali.
Michael Peterson to popularny pisarz w Stanach Zjednoczonych. Mieszkał razem ze swoją żoną Kathleen w Durham, w swojej patchworkowej rodzinie, bo tam są dzieci z poprzedniego związku, z poprzedniego małżeństwa i Michaela, i Kathleen, i dzieci adoptowane przez niego przy okazji śmierci innej znajomej. No i cała historia, zarówno w serialu fabularnym, jak i dokumentalnym, opowiada od momentu, kiedy znajduje Michael Peterson swoją żonę u podnóża schodów. Kathleen w tym momencie nie żyje, przyjeżdża policja. No i rozpoczyna się wielka historia dotycząca tego, czy Kathleen rzeczywiście spadła ze schodów, czy to był nieszczęśliwy, tragiczny wypadek, czy Michael Peterson zabił swoją żonę.
I chyba najciekawsze jest to w tych obu serialach, o których dzisiaj będziemy rozmawiały, to, że właściwie do końca nigdy się nie dowiadujemy, jak naprawdę było. Bo wyrok sądu też jest taki, że na początku Michael Peterson został skazany za tą zbrodnię, natomiast potem bardziej nawet w wyniku formalnych kwestii związanych, takich technicznych, został z więzienia zwolniony i nie odbył pełnej kary. Więc my tutaj jako widzowie, jako widzki stajemy przed takim wezwaniem, żeby trochę samej osądzić, co tam się właściwie wydarzyło i komu wierzymy. Oczywiście zaraz na samym początku, to w ogóle serial Staircase, serial fabularny, który jest chyba główną osią naszej dzisiejszej rozmowy, rozpoczyna się od tego, że słyszymy rozmowę telefoniczną, rozmowę przeprowadzoną z dyspozytorką pogotowia ratunkowego właśnie przez Michaela Petersona, który bardzo zburzony i taki nabuzowany emocjami mówi o tym, że znalazł swoją żonę, że ona spadła ze schodów, że jeszcze żyje, że szybko przyjeżdżajcie. I potem mamy zaraz następną rozmowę, w której on informuje, że żona już nie oddycha, ale dalej jakby pospiesza to pogotowie ratunkowe. A potem widzimy właśnie martwą Kathleen, jej ciało i sposób, w jaki też pokazana jest ta cała zbrodnia, ani razu nam do końca nie odpowiada, co tam się rzeczywiście mogło wydarzyć. Co więcej, podczas trwania całego serialu widzimy różne alternatywne historie. To znaczy twórcy serialu nam podsuwają kilka różnych rozwiązań, pokazując nawet, jak mógł wyglądać ten moment śmierci, którego my nie widzimy na samym początku serialu, dopiero potem w retrospekcjach, jak on mógłby wyglądać i który jest tak naprawdę prawdziwy. Ale który jest prawdziwy, no to ani twórcy serialu, ani twórcy dokumentu, ani do końca nikt nie wie.
Cała ta historia działa się już jakiś czas temu, bo Kathleen zmarła w 2001 roku i ten serial dokumentalny dzieje się w czasie rzeczywistym, to znaczy niedługo po śmierci Kathleen ekipa dokumentalna zgłasza się do Petersona, zgłasza się do jego prawnika z pytaniem, czy mogą im towarzyszyć i kręcić to, co się dzieje wokół tej sprawy, wokół Petersona, publicznie, medialnie, robiąc serial dokumentalny, film dokumentalny wtedy o systemie sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych. Więc w serialu HBO Max możemy obejrzeć ekipę, która kręci ten serial dokumentalny, który to serial można obejrzeć na Netflixie. Zresztą znalazłam w jednej z recenzji takie hasło, że jest to takie morderstwo, które HBO ukradło Netflixowi. Dość rozbawiło mnie to.
Też musimy wspomnieć o tym, że to nie jest taka sobie ekipa po prostu jakichś twórców
Oscarowa.
No właśnie, ona jest pod auspicjami Jeana Xaviera de Lastrade. To jest francuski twórca, francuski reżyser, który miał właśnie ze swoje wcześniejsze filmy dokumentalne na swoim koncie miał Oscara, był też uhonorowany innymi nagrodami, no i szukał tematu. Trafił właśnie akurat na temat Michaela Petersona, który no, wtedy był grzał i był popularny na świecie i w ogóle w Stanach był takim dobrym, według nich był dobrym case'em, dobrym przykładem na tym, jak można pokazać, jak funkcjonuje system prawny, a tak naprawdę no twórcy filmowi czasami tak się zdarza, że trochę nieświadomie trafiają na żyły złota i natrafiają na taki temat, który w ogóle nie spodziewali się, że będzie aż tak ciekawy. I chyba właśnie było w tym samym przypadku, dlatego że ten francuski reżyser przez wiele lat zaangażował się w sprawę Petersona. Mieszkał niemalże z oskarżonym, towarzyszył obrońcom, kiedy oni przygotowywali się do procesu. Kręcił setki materiałów godzin właśnie, czy na salach sądowych. Zbierał archiwalia na temat rodziny Petersonów. Nagrywał wywiady z oskarżycielami, bo też chciał zachować jakiś balans, zachować równowagę w przedstawianiu tego wszystkiego, co się stało. No i to wszystko trwało niemalże 15 lat. I on w pewnym momencie zobaczył, że z tego nie będzie filmu, tylko to musi być serial. Na początku wydaje mi się, że miało być chyba tylko 8 odcinków i 8 odcinków zostało przedstawionych jako tutaj historia Michaela Petersona, ale on potem stwierdził, że musi dograć jeszcze to, co dalej się dzieje z Petersonem i powstały kolejne odcinki, w sumie jest ich aż 13.
I to jest bardzo dobry serial, chociaż oglądając serial fabularny i serial dokumentalny, ja mam poczucie, że w tym serialu dokumentalnym czuć, że twórcy związali się z Petersonem, że no jest to jakaś osoba w jakiś sposób bliska, choćby przez to, ile czasu spędzili razem i że to już nie jest taka relacja ze zwykłym bohaterem, choćby przez czas, który spędzili razem, więc oglądając serial dokumentalny i serial fabularny, mam wrażenie, że w fabularnym Peterson jest mroczniejszą postacią. Ten Peterson, który ma twarz Colina Firtha.
Serial dokumentalny, ty mówisz, że jest bardzo dobry. Ja mam do niego sporo zarzutów. Przede wszystkim to, że jest jednak za długi, że to jest zbyt męczące jednak oglądać 13 odcinków o tej historii. Ta historia się powtarza.
Uwielbiałam je oglądać. My się już tutaj kłóciłyśmy o ten serial w naszym podcaście. Ja jestem zachwycona.
No mozolnie idą te odcinki. Ja myślę, że akurat jeśli chodzi o postać Petersona, to więcej empatii we mnie wzbudził zdecydowanie Colin, czyli ta aktorska wersja Petersona niż prawdziwa ta osoba. On mi się wydawał właśnie dużo bardziej cyniczny i taki dużo bardziej na zimno podchodzący do tego, co się wydarzyło. Dlatego też miałam poczucie, że więcej sympatii mam do tego Petersona, który ma więcej w sobie emocji, który więcej jakby pokazuje na swój temat, bardziej się uzewnętrznia ze swoimi nastrojami i który jest, no nie wiem, po prostu bardziej ludzki i bardziej człowieczy. No ale to też jest tak, że inaczej pisze się postać, nawet bazującą na prawdziwej osobie, a inaczej trochę jest się po prostu człowiekiem zaplątanym w najgorszą sytuację w swoim życiu na pewno, w jakiś koszmar, którą non-stop ktoś nagrywa, więc tutaj rozumiem, z czego ta różnica wynika. Natomiast jeśli mówimy o tych różnicach...
To ja powiem, że ja mam dokładnie odwrotne wrażenie. To znaczy ten prawdziwy Peterson wzbudzał we mnie więcej współczucia, więcej jakiejś empatii i takiego poczucia, że właśnie może jest wmanewrowany w jakąś tragiczną sytuację, której nie jest winien, niż ten serialowy. To znaczy Colin Firth dla mnie jest świetny w tej roli i bardzo odrzucający jako postać.
Tak, niewątpliwie jest świetny, genialnie gra i pozbywa się tutaj tych wszystkich swoich naleciałości, które na pewno mamy, oglądając Colina Firtha na ekranie, właśnie kojarząc go czy z panem Darcym, czy z jakimiś innymi komediami romantycznymi. Ja bym jednak zwróciła też uwagę, jeśli mówimy o tych podobieństwach i różnicach pomiędzy postaciami serialowymi, fabularnymi i tymi, które występują w dokumencie. I mam tutaj największy zgrzyt, jeśli chodzi o Davida Rudolpha, czyli obrońcę Petersona, który został ocieplony przez twórców serialu fabularnego, przez HBO został ocieplony, bo on na tym dokumencie wypada bardzo, bardzo źle. On jest cyniczny, on jest po prostu dążący za wszelką cenę do tego, aby uniewinnić swojego klienta, pomimo tego, że są jakieś takie wyraźne różne przesłanki co do tego, że on jest winny i robi to jakby nie zważając na konsekwencje, bo jakby wiadomo, że prawnik będzie bronił swojego klienta, szczególnie takiego, który płaci mu naprawdę duże pieniądze, ale to, jakimi posługuje się do tego narzędziami, no to tutaj już mamy do czynienia z czymś innym i rzeczywiście prawnik jest bezwzględny. Rudolf w serialu dokumentalnym jest bardziej bezwzględny, dużo bardziej niż w serialu fabularnym, chociaż też musimy zaznaczyć to, że nie widziałyśmy całego serialu fabularnego, do tej pory miałyśmy okazję obejrzeć 5 odcinków.
Dla mnie ciekawą różnicą jeszcze jest, jak jest pokazana Kathleen. W serialu fabularnym grają Toni Collette, no w serialu dokumentalnym siłą rzeczy nie, no, jej nie ma, ponieważ wszystko, co się dzieje, jest poza nią. I mam wrażenie, że to, jak pokazują ją w serialu fabularnym, jest narracją taką, jak chciałby ten David Rudolfo prawdziwy, czyli ona jest tam pokazana często jako kobieta, która nadużywała alkoholu, która była nieuważna, która ciągle się potykała, ciągle wywracała, nie miała najlepszego charakteru, chociaż tak ogólnie była dobrą kobietą i stawiała zawsze Petersona na pierwszym miejscu i to jest ta nowa w tym sensie postać, ponieważ no, w serialu dokumentalnym to są tylko opowieści o niej, jakieś urywki, jakichś filmów, zdjęć, a tutaj mamy ją wykreowaną właściwie bez tej podpórki, bez tej podstawy w serialu dokumentalnym czy w wywiadach już późniejszych.
No ona jest po prostu postacią, tam była tylko jakąś figurą, tak. Można było do niej nawiązywać, ale no nie była jakby w ogóle przedmiotem jakiejkolwiek prezentacji, opowieści. Ona była po prostu jakimś właśnie takim tokenem, który gdzieś tam stoi i musimy rozważyć, co tam się z nim wydarzyło. A tutaj Toni Collette namalowała piękną postać, wspaniałą postać, która jest, mało powiedzieć, nieidealna. I to jest fascynujące właśnie chyba w tej Kathleen, że z jednej strony mamy, bardzo, bardzo mi się podoba w ogóle to, co twórcy zrobili z tą postacią, że ona ma jakieś takie swoje małe obsesje, ciągle ją wkurzają nietoperze na strychu, upija się ciągle na pewnej imprezie do tego stopnia, że postanawia wskoczyć do basenu po prostu i skacze do tego basenu i ulega takiemu wypadkowi, że potem musi ciągle chodzić w kołnierzu, więc też często możemy zobaczyć i rozpoznać, w którym momencie retrospekcji jesteśmy, bo serial też polega na wielu retrospekcjach, to się nie trudno domyślić, skoro zaczął się od samego morderstwa. To dzięki temu, że ona ma ten kołnierz, wiemy mniej więcej, jaki czas jest nam przez twórców pokazywany. Ale Collette, Firth w tych głównych rolach to nie są jedyne gwiazdy, które też występują w tym serialu.
No, mamy też Sophie Turner, czyli postać znaną przede wszystkim z Gry o Tron, która jest taką, no, jest córką adoptowaną Michaela Petersona. I to jest też w ogóle ciekawa część tej historii. Ona się pojawia gdzieś w pierwszych dwóch odcinkach, więc mam nadzieję, że nie uznacie tego za spoiler, ale no, ona jest córką, jedną z dwóch córek przyjaciółki domu Michaela Petersona i jego poprzedniej żony, która zmarła po upadku ze schodów.
Tak, to jest druga kobieta, a właściwie pierwsza kobieta, bo Kathleen była drugą, którą nasz główny bohater znajduje martwą u stóp schodów. I no, wszystkim zapalają się czerwone lampki. I to jest ten moment, tak jak opowiadałyśmy wcześniej, że w serialu cały czas przeskakujemy z jednej strony na drugą stronę. Raz myślimy, że to na pewno Peterson zabił, a raz myślimy, że nie, to był wypadek i po prostu Kathleen nieszczęśliwie spadła z tych schodów. I to jest ten moment, w którym jesteśmy po stronie tego, że Peterson jest mordercą.
I jeszcze takim wątkiem, który jest bardzo ciekawy w tym kontekście i jego się interesująco ogląda z perspektywy właśnie 2001 roku, czyli no, słyszymy, jak bohaterowie serialu fabularnego słuchają o 11 września, słyszymy, jak te różne związane z tym napięcia się tam pojawiają w tle, ale też w pewnym momencie odkryciem dużym jest to, że Michael Peterson jest biseksualny, że utrzymywał kontakty seksualne z mężczyznami i wydźwięk tego te 20 lat temu jest uderzający, porównując z tym, jakby to było, mam nadzieję, opowiadane teraz.
Wiesz, ja w ogóle się nie skupiłam na tym, że to jest jakoś społecznie inaczej opowiadane. Raczej myślałam o tym, że w kontekście całej zbrodni to ma znaczenie, bo pierwsza koncepcja śledczych jest taka, że właśnie w tym momencie, chwilę przed śmiercią, Caitlin odkrywa tożsamość płciową swojego męża i następuje jakaś kłótnia i w wyniku tej kłótni właśnie Peterson zabija swoją żonę. No on w ogóle nie jest postacią kryształową. Nie to, żeby bycie gejem czy bycie osobą biseksualną było złe, ale tutaj już właśnie jakby to nam daje motyw do śmierci w pewnym sensie. To nam daje motyw do popełnienia przestępstwa. Ale Peterson jest kłamcą. I mamy na to dowody, dlatego że oszukiwał i manipulował z historią swoich przygód wojennych w Wietnamie. To też go mocno w całej opowieści obciąża. Poza tym no, jest dosyć niesympatycznym typem, o czym ty już mówiłaś wcześniej, opowiadając o tym, jak Ferf go portretuje.
To jest bardzo ciekawe, że on jest po prostu gościem, którego trudno lubić. I to też jest taka zabawa, mam wrażenie, twórców zarówno serialu dokumentalnego, jak i serialu fabularnego, obu tych produkcji, to znaczy, czy skoro go nie lubicie, to uważacie od razu, że jest winny. Czy skoro jest odpychający, skoro te różne rzeczy, które robi, to jak myśli o sobie, to jak uważa, że cały czas ma rację, jak jest zachwycony sobą, sprawia, że lubicie go mniej, przez co jesteście bardziej przekonane, że mógł zabić swoją żonę. Jest też temat finansów i tego, że Petersonowie mieli problemy finansowe i że to też mogło mieć wpływ na to, co się stało w związku z polisą i odprawą Kathleen z pracy. No i tutaj mamy też taką jeszcze, można powiedzieć, grecką tragedię związaną z tym, że no, córka Kathleen, która była bardzo związana z Michaelem Petersonem. Oni byli taką dobrą, patchworkową rodziną i to widać zarówno w dokumencie, jak i w fabule. Odłącza się od tej rodziny, dołącza do sióstr Caitlin, które uważają, że właśnie Michael Peterson zabił swoją żonę, gdzie reszta dzieci, ta pozostała czwórka, stoi przy ojcu.
Tak, w ogóle opowieść o tej rodzinie jest też świetna. I tego na pewno nie ma w serialu dokumentalnym. Jest dużo mniej szczegółowo potraktowane te relacje pomiędzy dziećmi, bo no, mamy do czynienia z dorosłymi osobami. Te dzieciaki są już na studiach albo są już w ogóle po studiach dorosłe, więc tutaj są takimi pełnoprawnymi postaciami, które też nas prowadzą trochę przez tę historię. I rozłam, jaki następuje w tej szczęśliwej rodzinie, też nie jest taki jednoznaczny, bo z jednej strony no, mamy te dzieci, które były bardziej związane z Michaelem, które też dwóch synów, którzy byli biologicznymi dziećmi Michaela z poprzedniego związku i dwie adoptowane dziewczyny, one wcale nie są takie na 100% przekonane, że ich ojciec jest całkowicie niewinny. Chyba tutaj najbardziej obserwujemy Martę, która sama zmaga się z jakimiś problemami tożsamościowymi, która jest też najmłodsza, więc ma taką specyficzną pozycję w rodzinie i ona właśnie tutaj nam prezentuje ten wewnętrzny dylemat, który te dzieciaki mają, czy faktycznie wierzyć ojcu na słowo, który też idealnym ojcem nie jest i nigdy nie był, czy może mieć do niego jakieś wątpliwości, a jednocześnie no jakby zaburzyć sobie cały ten obraz świata, w którym się do tej pory żyło. Świetni są ci młodzi aktorzy i nie tylko Sophie Turner, czyli Sansa z Gry o Tron, ale też chociażby Odessa Young, jakby w swoich rolach są mistrzowskie i mi ten wątek sprawiał dużą przyjemność do śledzenia.
W dokumencie jest taka wypowiedź jednej z tych córek, która mówi, że wątpliwości trochę spycha na dalszy plan i nie pozwala sobie iść tą drogą, głównie dlatego, że to jest ostatni rodzic z czworga rodziców, których miała, który jej pozostał, tak? To znaczy, bo te adoptowane dziewczyny dwie straciły ojca w Panamie jedną mamę u podnóża schodów, kiedy była sąsiadką Michaela Petersona z poprzednią żoną, to było, to mieszkali obok w Niemczech, a następną matkę, którą tak traktowali, Caitlin tak traktowały jak swoją matkę, z kolei no znowu przy upadku ze schodów i został tylko ten Michael Peterson, co też ciekawie pokazuje takie systemy rodzinne i to, co jesteśmy w stanie jako ludzie wybaczyć albo na co przymknąć oko, aby mieć na przykład jeszcze rodzica.
Sprawiedliwość to opowieść, ta, która zwycięży, w którą uwierzy sąd, to jest właśnie sprawiedliwość. Te słowa wypowiada jedna z bohaterek tego serialu, która jest grana przez Juliette Binoche, czyli kolejną mamy wielką gwiazdę światową zaangażowaną do tego projektu. I wydaje mi się, że to jest w ogóle puentą tego serialu, że w tym serialu właśnie najważniejsze jest to, żeby powiedzieć, jak w ogóle wygląda konstrukt sprawiedliwości, że to jest właśnie konstrukt, że to jest jakaś gra z różnymi faktami, z różnymi rzeczami, które wiemy, których się dowiadujemy w jakimś konkretnym momencie, hipotez, które stawiamy i dopasowywania ich do rzeczywistości i do emocji, które mamy w stosunku do osób zaangażowanych w całą tę sprawę. To też jest ważna opowieść, bo jednak gro tego serialu dzieje się na sali sądowej i jest to trochę taki właśnie sądowy dramat. To jest też opowieść o amerykańskim systemie wymierzania sprawiedliwości, który, no już tutaj wielokrotnie tylko i wyłącznie opierając się na serialach opowiadałyśmy o tym, jak bardzo jest trudny, skomplikowany, klasowy, uzależniony od pieniędzy i od tego, jakim kapitałem się dysponuje.
Ja jeszcze dodam, że rozmawiając o tym serialu HBO Max, warto dodać, że to jest dobrze skonstruowany serial w kontekście dobrze skonstruowanej rozrywki, co oczywiście brzmi trudno w kontekście tego, że to jest serial true crime, że to są prawdziwi bohaterowie, no ale tak to działa przy tego typu produkcjach. On jest dobrze napisany, to się dobrze ogląda i moim zdaniem warto obejrzeć ten serial.
Ale może jakby porozmawiajmy o tym, co to znaczy dobrze. Bo wydaje mi się, że on dosyć mocno wybija się na tle innych seriali, że on jest zrobiony w jakiś sposób. I ten sposób polega na tym, że twórcy tego serialu nie stronią od bardzo dosłownych, obrzydliwych i czasami mocno krwawych scen. Sama śmierć Caitlin jest pokazana kilkukrotnie i jest pokazana no w wyjątkowo sugestywny sposób, tak? Krew chlusta jej z ust, ona oddaje mocz w czasie tego, jak umiera. W ogóle taki jest fokus, koncentracja na to miejsce, w którym to się wszystko stało, czyli na podnóże bocznych schodów wielkiej willi Petersonów i ta ściana zabryzgana krwią po prostu prawie, że po sufit, jest miejscem, które my odwiedzimy w tym serialu bardzo, bardzo często, bardzo wiele razy. A z drugiej strony to jest takie trochę makabryskowe, że czasami miałam wrażenie, że oglądam tragikomedię, że wręcz może czasami komedię. I ci twórcy też nie traktują całkiem serio tej historii.
Nie, to ja mam poczucie, że oni zdecydowali się pokazać to w sposób prawdziwy, a nie estetyzować przemocy i całej tej historii, czyli nie zrobić z tego ładnej, przyjemnej, kryminalnej opowieści, tylko pokazać, że naprawdę to wygląda bardziej tak, niż to, co zwykle oglądacie z Hollywood.
Mówisz estetyzować przemocy, czyli ty jednak uważasz, że Peterson zabił swoją żonę.
Powiedziałaś wcześniej, że nazwałaś to całe wydarzenie morderstwem, więc ja ciebie też trochę mam.
No tak, no bo myślimy o tym jednak jako o serialu kryminalnym, a nie serialu o tragicznym wypadku.
Tak.
Ale jednak bym zwracała jednak cały czas na tę uwagę, że my odpowiedzi na to pytanie nie dostajemy i z dużą dozą możemy przewidywać, że twórcy serialu fabularnego też jej nie dają, no bo nie widziałyśmy ostatnich trzech odcinków, nie wiemy, co tam jest. Teraz pojawiają się kolejne teorie, mniej lub bardziej absurdalne, na przykład teoria o sowie, która miałaby Caitlin zabić, albo właśnie teoria o pogrzebaczu, które tam po kolei, krok po kroku upadają na sali sądowej, więc tak na dobrą sprawę to nie sama istota odpowiedzenia na to pytanie, czy zabił, czy nie zabił, jest tutaj ważna, ale też pytanie, czy jeśli Peterson nawet nie zabił, to jaką on postacią jest? I nawet jeśli zabił, jaką on postacią jest? Bo on przez 20 lat swojego życia żyje w jakiejś okrutnej męczarni.
Ja myślę, że pytanie, czy zabił, czy nie zabił, jest w jakimś sensie ważne, ale tylko w takim kontekście, że na to pytanie nie ma odpowiedzi i można sobie samemu odpowiadać albo odpowiadać z tymi osobami, z którymi ten serial oglądamy. I to jest kolejny plus. Zwykle jednak seriale kryminalne, seriale tego typu kończą się jasną odpowiedzią, a tu mamy kolejną część takiego przeżywania i odnoszenia się do tej historii.
Jeśli też będziecie oglądać, pokusicie się o to, żeby obejrzeć serial dokumentalny, to możecie zauważyć, jak na przestrzeni tych lat, w których był kręcony, Peterson się zmieniał, jak zapadał się w sobie, jak ten cały dramat przygniótł go do ziemi. Już tak nawet fizycznie można to zaobserwować. Myślę, że Colin Firth to trochę naśladuje. To znaczy, tam jest więcej siwych włosów na jego skroni, że więcej zmarszczek na jego twarzy przybywa, szczególnie po tym, jak jest w więzieniu. Ale tak czy inaczej jest to bardzo dojmujące, jak patrzymy na prawdziwego bohatera tej historii. I myślę, że Zuza, jesteśmy winne słuchaczom i słuchaczkom odpowiedzenie na pytanie, co oglądać najpierw.
Ja bym rekomendowała, by najpierw obejrzeć serial fabularny z dwóch powodów. Po pierwsze, ja oglądałam najpierw serial dokumentalny, jak i ty również, bo omawiałyśmy go już tutaj kilkanaście miesięcy temu i myślę, że przez pryzmat tego dokumentu oglądam serial fabularny, a po drugie, ja zawsze wolę tę kolejność. Ja zawsze wolę najpierw obejrzeć fabułę, a później zobaczyć tych prawdziwych bohaterów, te prawdziwe bohaterki.
Ja się z tobą absolutnie zgadzam. Na początek fabuła, też dlatego, że to jest serial nowy, świeży, na topie, więc warto jest też go obejrzeć po to, żeby chociażby wymieniać się opiniami na jego temat, a jednak te 13 odcinków zostawić sobie jako lekturę uzupełniającą, bo one po prostu, no ten serial jest mega, mega długi i trudno jest go w dzisiejszych czasach miniseriali krótkich sezonów wytrzymać nawet chociażby przed ekranem. Ja jeszcze chciałabym, żebyśmy porozmawiały o jednej postaci, która nam umknęła, którą gra Juliette Binoche, która jest dosyć istotna w ogóle w tym całym serialu, a której też w serialu dokumentalnym nie było.
A dlaczego tak dla ciebie jest takie ważne, aby właśnie o tej postaci porozmawiać?
Dlatego, że to jest kolejna jakby dziwna historia, dziwna kobieta, która się pojawia w życiu Petersona. Przede wszystkim ona wypowiada bardzo dużo ważnych słów w tym serialu i tak jak już ją wcześniej cytowałam, mówi o tej sprawiedliwości, o tym poczuciu sprawiedliwości, o tym, że właściwie to jest tylko koncept, a nie jakaś objawiona prawda. To jej twórcy włożyli właśnie w usta. Też jakby jej postać stawia pod znakiem zapytania rzetelność twórców dokumentu, dlatego że może przede wszystkim powinniśmy powiedzieć o to, o kogo nam chodzi. Chodzi o kobietę Sophie Brunet, która jest francuską, którą gra Juliette Binoche w tym serialu i która jest montażystką tego serialu dokumentalnego, który się dzieje w trakcie serialu fabularnego. Ona dostała ten materiał z godzinami nagrań, na których Michael Peterson jest głównym bohaterem. No i ona trochę sama, być może w naszym imieniu i może tak właśnie potraktowali twórcy tego serialu fabularnego, wydaje wyrok. To znaczy ona uważa, że Peterson jest niewinny i zaczyna z nim korespondować. Koresponduje z nim, kiedy Peterson przebywa w więzieniu, a kiedy z niego wychodzi, jest z nim w związku.
Ja myślę, że w ogóle twórcy serialu dokumentalnego uważają, że Peterson jest niewinny. Że to czuć w całym tym serialu i nie wiem, czy to jest wina łamane na zasługa montażystki, czy to po prostu kwestia tej relacji, którą zbudowali z Petersonem. Dla mnie to jest ciekawe, że ten Peterson ma jakąś taką umiejętność zjednywania sobie ludzi, a na ekranie jest tak antypatyczny.
No nie wiem, ja go nie w ogóle nie uznawałam za takiego antypatycznego. Znaczy, on miał w ogóle to, że on oprócz tego, że był pisarzem, też zaczął angażować się w lokalne życie polityczne i startował w wyborach. to pokazuje, że miał taki polityczną smykałkę do tego, żeby się przymilać tym osobom, które są mu potrzebne. I wydaje mi się, że to właśnie tak jest prezentowane na tym ekranie. Ja się zastanawiałam, bo przeczytałam gdzieś ciekawostkę na temat tego, że miał go wcześniej zagrać Harrison Ford, który się wreszcie nie zdecydował na to. Jak to by było, gdyby Harrison Ford, a nie Colin Firth byli w tej roli i grali tego Petersona? No, mogłoby to być równie ciekawe, chociaż nie wiem, czy dałabym radę odkleić Forda od jego różnych łatek, które mam związanych z Gwiezdnymi Wojnami i Indianą Jonesem. Boże, żyję w latach 90. chyba jeszcze trochę za bardzo, żeby Harrisona Forda oglądać w tego typu serialach.
Ja myślę, że jeżeli chodzi o Colina Firtha, to jest też takie nowe spojrzenie na drugiego bohatera komedii romantycznych właśnie lat 90. i początku 2000 obok Hugh Granta, i HBO już sięgnęło po Granta, który właśnie kojarzy się z takim miłym, słodkim, albo przynajmniej jakimś zawadiackim bohaterem brytyjskich głównie komedii romantycznych, i zrobiło z niego narcystycznego socjopatę w serialu Od Nowa. I tutaj mamy kolejne sięgnięcie po właśnie tego bohatera, tylko znowu pytanie, czy twórcy uznają go za winnego, czy nie, i czy to jest dalsza część tego trendu takich nowych twarzy, tych słynnych aktorów z lat 90. i początku 2000.
Ja nie jestem przekonana do tego, aby zgodzić się z tym, o czym mówisz, że twórcy serialu dokumentalnego, że ci właśnie ludzie, którzy spędzili tyle czasu z Petersonem, go w jakimś sensie wybielają, czy są po jego stronie.
Ja nie powiedziałam, że go wybielają. Ja powiedziałam, że mam poczucie, że oni uważają, że jest niewinny. To jest zupełnie co innego, bo mam wrażenie, że są bardzo sprawiedliwi, jeżeli chodzi o opowiadanie tej historii, i nie złapałam takiego wątku, też czytając o tym serialu, tej historii, że oni pominęli coś, co by było istotne.
Też mi się tak wydaje, chociaż aż tak bardzo nie śledziłam tej historii, też ten serial oglądałam już jakiś czas temu, więc jakby trudno mi jest przywołać to jakby wrażenie, z którym go oglądałam. Pamiętam na pewno dość mocno to, że on mnie bardzo, bardzo zasmucił i że zostawił mnie z takim poczuciem, że to jest historia smutna z wielu, wielu powodów. I jednym z tych powodów jest to, że ta historia złamała życie tak wielu ludzi i tak na wiele osób wpłynęła, i brak jakiegoś zamknięcia, brak jakiegoś takiego wyraźnego sygnału, że takie to filmowe będzie, że Caitlin może wreszcie spocząć w spokoju, bo wiemy, co się wydarzyło, co doprowadziło do jej śmierci, bardzo ciąży i Petersonowi, i jego dzieciom, i twórcom tego serialu, który był kręcony wtedy, i właściwie wszystkim, którzy są zaangażowani w całą tę historię, no na czele z biologiczną córką Caitlin, też Caitlin, tylko trochę inaczej pisaną, i jej siostrami, które od początku za wszystko obwiniały Petersona.
Ja myślę, że to jest też tak, że dramat tej sytuacji, jeżeli on jest niewinny, jest potworny, ale dramat tej sytuacji, kiedy on jest winny, jest również potworny, a to, że jest na wolności i właśnie ze względów na różne takie niedociągnięcia i jakieś błędy proceduralne, to jest ten najtrudniejszy, mam wrażenie, dla wszystkich sposób wyjścia na wolność czy zakończenia tej historii, bo ani nie został uznany za niewinnego, ani za winnego.
Najbardziej kojarzył mi się ten serial z dotychczasowych produkcji, które widziałam, z American Crime Story, z sezonem o O.J. Simpsonie. A tobie?
Dokładnie tak. To jest ten sam sposób opowiadania tej historii. Też to, że tyle się dzieje jakby właśnie w rozmowie z prawnikami, z prawnikiem, jest czymś podobnym. No i to że każdy ma swoje zdanie na ten temat, czy jest winny, czy niewinny. Więc to jest bardzo podobna historia, tylko tam kwestia koloru skóry była kluczowa. Tutaj mamy kwestię kluczową orientacji seksualnej.
Tak, i te różne warunki społeczne, różne kwestie społeczne, które wpływają na to, kogo osądzamy, za co i jak go odbieramy, na co go stać, też są dosyć istotne, no bo z jednej strony O.J. Simpson był takim ulubieńcem Ameryki, po prostu ukochanym sportowcem, z drugiej strony jednak był osobą czarną, więc można było by dotychczasową praktyką sądową w Ameryce sądzić, że będzie on bardziej podatny na to, żeby go oskarżyć o to, że kogoś zamordował, niż w przypadku osoby białej. Tak tutaj mamy właśnie też bogatego, dobrze usytuowanego mężczyznę, który też z zasady być może nie byłby oskarżony w takim wypadku, albo może po prostu nie miałby, jakby gdyby nie był na swojej pozycji, nie miałby takiej możliwości obrony, żeby właśnie wynająć bogatego prawnika, żeby jego historią zainteresowali się twórcy najlepszych filmów dokumentalnych na świecie i do niego przyjechali i z nim żyli, opowiadali światu jego historię. Więc myślę, że tutaj uprzywilejowanie jest ważne.
To ja jeszcze dodam, że porównanie z O.J. Simpsonem pokazało mi też, że nie powiedziałyśmy o jednym ważnym wątku w tych obu produkcjach. To znaczy, no O.J. Simpson to była kwestia morderstwa jego byłej żony i jej partnera, a tutaj mamy małżeństwo, które z boku przez innych było postrzegane jako niemal idealne. To znaczy Kathleen i Michael byli małżeństwem, któremu znajomi zazdrościli, którzy wydawali się być bardzo w sobie zakochani, bardzo sobie oddani i bardzo blisko siebie nawzajem, tworząc dobry dom. Więc jeszcze ten rys i ta historia jest też obecna w tych obu produkcjach i też jest ważna w kontekście tego, co myślimy i jak odbieramy Michaela Petersona i to, czy mógł zabić, czy też nie mógł zabić swojej żony.
Tak jest. Bardzo serdecznie polecamy ten serial Staircase do obejrzenia na HBO Max. Dla mnie to jest, wiesz, zaskakujące, że po tylu latach oglądania seriali i po naprawdę bardzo, bardzo wielu serialach true crime, które obejrzałyśmy, bo naprawdę jakby to jest taki gatunek, który jest bardzo płodny i my też lubimy po niego sięgać, przynajmniej kiedyś lubiłyśmy, że tutaj można zrobić coś nowego, że można pokazać coś tak, jak jeszcze nigdy do tej pory nie było pokazywane.
Tak, to prawda, ale ja się bardzo bałam, jak zawsze, obejrzeć ten serial, bo ja w przeciwieństwie do ciebie bardzo lubię ten serial dokumentalny, bardzo doceniam to, jak został zrobiony i obejrzałam go jeszcze raz, przygotowując się do tego odcinka i to zrobiłam w najgłupszy sposób, to znaczy najpierw obejrzałam jeszcze raz serial dokumentalny, a dopiero później usiadłam do serialu fabularnego, który jest osią dzisiejszej audycji i wiesz, można było to zrobić naprawdę źle, było wiele min i mam wrażenie, że w tych odcinkach, które widział twórcy ominęli je wszystkie i za to naprawdę szapoba.
HBO Max i serial fabularny z gatunku true crime Staircase oraz rozmawiałyśmy również o serialu dokumentalnym, który z kolei można obejrzeć na Netflixie i też nosi ten sam tytuł.
Zapraszamy na nasz profil na Instagramie i na Facebooku Szkoda Czasu na Złe Seriale.
Dajcie nam znać, czy widzieliście ten serial, czy zamierzacie go obejrzeć, jak wam się podobał. My też zapraszamy do przesłuchania naszych poprzednich odcinków. Wiele poleceń, również z gatunku True Crime, znajdziecie na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska.
Dobrego oglądania.
Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery w czwartek na tok.fm.pl.